Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Pan Edward Markiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Tak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
I Stowarzyszenie My Zielonogórzanie.
Rada Pożytku.
A wie pan co, a ja powiem jeszcze inaczej i od tego zaczniemy. Oficer Wojska Polskiego, bo to dla mnie jest bardzo istotne z tego względu, że no, odsłużył pan swoje w Wojsku Polskim w czasach trudniejszych, w czasach łatwiejszych. I co pan sobie myśli, jak słyszy pan młodych ludzi, którzy mówią zburzyć pomnik na bohaterów Westerplatte, bo to ci żołnierze, którzy na nim są wyrzeźbieni, to nie Polacy, tylko czerwonoarmiści?
No powiem panu, że jestem przerażony, bo jakoś, nie wiem, tak z tyłu głowy mam cały czas takie wrażenie, że jak zabraknie mojego pokolenia, no to niewielu zostanie takich, którzy będą tego typu relikty przeszłości bronili. Chociaż, no cóż, no teraz występował Tomek Nesterowicz, no to już jest kolejne pokolenie po moim broni, w obronie tego typu, no zabytków to nazwijmy.
Tomek Nesterowicz, dajmy historyk z wykształcenia.
Tak, to też historyk z wykształcenia, bo z kolei Andrzej Brachmański to już moje pokolenie, prawda? Obawiam się, że już kolejnego pokolenia może nie być, a więc jakby, tak mówię, cały czas z tyłu głowy mam to, że dni tego pomnika tak czy siak są policzone, to tylko kwestia czasu prawdopodobnie. Aczkolwiek źle by się stało, bo zawsze twierdziłem, zawsze uważałem, że gdyby nie to, że zachowaliśmy pomniki, no nie wiem, starożytne, ze średniowiecza czy z innych epok, mimo zmieniających się konfiguracji politycznych.
I czasami postaci, na przykład tak, cesarzy rzymskich też były bardzo kontrowersyjne.
To jednak część tych pomników została i całe szczęście, że została, bo mamy zabytki, prawda, świadczące o minionej historii. A poza tym, no, jeszcze jeden fakt, o którym ja, słuchając tych dyskusji, jakoś nie słyszałem, żeby ktoś się podnosił. Pamiętajmy, że no na przykład na Litwie obecnej, czy na Białorusi, tam mamy też wielu przeciwników działań Polski w latach minionych. Uważano nas za okupanta, uważano nas za wrogów. Są siły w tych krajach, które chętnie by pewnie też zburzyły,
no, pan, to, i tak się
pomniki,
dzieje,
które tam
niejednokrotnie
tam
było tak, że gdzieś cmentarze były dewastowane, gdzie byli polscy żołnierze,
dokładnie,
między innymi pochowani.
Ale wiele tych naszych zabytków, tych pomnikowych nazwijmy, ostało się tam do dzisiaj i pewnie przykro by nam było i źle byśmy się czuli, gdyby te pomniki zaczęto raptem tam
użyć.
A nie
dziwi to pana, że młodzi ludzie wychodzą z taką inicjatywą? Bo to przecież rzeczywiście bardzo młodzi ludzie czasami, niespełna tam dwudziestolatkowie, czy nawet młodsze osoby, mówią wyraźnie, nie odpowiada nam to, że w jakiś sposób czci się żołnierzy, którzy byli związani z poprzednim systemem, czyli no jest to jakby świadectwo czasów, które nie chcielibyśmy, aby kiedykolwiek wróciły.
Młodzi ludzie, to nie jest taki do końca ich wymysł, ich pomysł na to, żeby z takimi rzeczami wychodzić. Uważam, że to jest po prostu kwestia tego, co im wpojono w minionych latach, to czego ich nauczono, w jakich tradycjach starano się ich wychować i to jest efekt teraz tego. No, uważam, że po prostu stali wychowani w duchu prawicowym.
Ale widzi pan, co się dzieje.
I ta prawica ludzie, teraz dochodzi do głosu.
Wśród młodych ludzi mamy modę na różnego rodzaju symbolikę związaną, no, z tymi, których czcić należy na pewno ze względu na historię, ale to są również ci bohaterowie, którzy są wynoszeni przede wszystkim na sztandary poprzez ugrupowania prawicowe czy stricte ultraprawicowe. Spójrzmy na to, ilu młodych ludzi zobaczymy w ciuchach z emblematami Polski Walczącej, tak, z jakimiś nawiązaniami do Powstania Warszawskiego. Ja czasami, widząc dzieciaków tak poubieranych, zastanawiam się, czy oni doskonale wiedzą, co mają na sobie, czy tylko gdzieś przez mgłę zdają sobie z tego sprawę. Jest moda taka, po prostu.
Tak, tę modę oczywiście tworzą ludzie. No, każdy rozsądnie myślący człowiek, a szczególnie ten, który jeszcze troszeczkę z polityką był związany, historycy, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że no, przyszedł czas na to, że kiedy prawica doszła do głosu, mam na myśli rządy w kraju, to ugrupowanie potrzebowało, przecież czujemy, to potrzebowało swoich bohaterów, swoją historię wprowadzić, w cudzysłowie swoją, wprowadzić w życie I to się robi po prostu. Likwiduje się tych, którzy byli do tej pory uważani za bohaterów, a stawia się na piedestał inne osoby. To jest straszne, bo jeśli chcemy zmieniać nazwę ulicy i zastępować, nie wiem, Kowalskiego innym jakimś, prawda, Kozłowskim.
No mówi się o tym, żeby zmienić ulicę Anili Krzywoń, młodej dziewczyny szeregowej w wojsku, która zginęła tragicznie. Nie wiem, czy to jest dorobiona legenda przez władze PRL-owskie, które też potrzebowały swojej bohaterki, ale zginęła jako żołnierka, ratując innych z płonącego pojazdu. Młoda dziewczyna, która w ogóle nie wiedziała, co się dzieje.
No tak, ale w zamian co proponują?
Nie wiem,
kolejne nazwiska, które... To jeśli już chcą zmienić, to niech powiedzą, zmieniamy tą na ulicę, nie wiem, Kamykową, czy jakąś tam inną...
Niezobowiązującą.
Źródłową, niezobowiązującą, a nie zmieniajmy nazwisk na nazwiska, bo liczmy się z tym, że zmieni się trendy, zmienią się trendy, zmieni się polityka i znowu ktoś będzie chciał zmieniać kolejne nazwy ulicy. No nie tędy droga. A poza tym pamiętajmy, zapomina się cały czas, szczególnie młodzi, jakoś nie potrafią sobie uświadomić tego, że to nieważne, kto z jaką armią i z którego kierunku szedł, każdy z nich po to, żeby wyzwolić nasz kraj. I tam ludzie ginęli za te przekonania i dzisiaj nazywamy ich bohaterami, bez względu na to, czy on był w Armii Ludowej, w Armii Krajowej, czy w batalionach chłopskich, czy Gwardii Ludowej. To nie ma w tej chwili żadnego już znaczenia.
No, chodzi o to, że jest jeszcze ciekawiej, bo przecież to nie polscy żołnierze wchodzili tutaj jako pierwsi i zajmowali miasto Grünberg, tylko byli to przede wszystkim Rosjanie. Oczywiście można mieć zastrzeżenia i słuszne zresztą co do tego, co się działo w czasie wojny, co się działo w tych miejscach, gdzie przechodził front, gdzie była armia radziecka, ale pewnie takich różnych dziwnych rzeczy patologicznych związanych z wojną znajdziemy mnóstwo i tak. To po każdej stronie. Natomiast takie były fakty.
Tak? Mało tego, panie redaktorze, to jest grubym naciąganiem mówienie teraz o tym, że ten pomnik bohaterów II wojny światowej, który stoi na Placu Bohaterów u nas w Zielonej Górze, że on jest poświęcony, nie wiem, żołnierzom Armii Radzieckiej.
No niektórzy dopatrują się symboliki, mówią, że tam nawet nieudolnie zmazywano gdzieś gwiazdy na hełmach, a że hełmy są ewidentnie rosyjskie.
Ale zrobiono wszystko. Wszystko, co można było przy tym pomniku, żeby sprostać żądaniom wszystkich ludzi, którzy chcieliby wieńczyć różnego typu święta właśnie pod tym pomnikiem. Poszło się na rękę w takim zakresie, w jakim tylko się dało. No, dorobiono i orła, i zlikwidowano, tak jak pan mówi, tam jakieś gwiazdy, jeśli były. Trudno, tych szyneli już nie zmienią. Zresztą to są szynele historyczne, w takich wojsko chodziło.
No wie pan, są też tacy, którzy mówią, że orzeł, który jest umieszczony na pomniku, no niestety jest na wysokości pasa żołnierza radzieckiego.
No to bzdurny moim zdaniem zarzut. To jest kwestia gustu projektanta,
wizji artystycznej, oczywiście, ale są tacy, którzy potrafią też...
Tak, wiem, że nawet takie rzeczy się wyciąga. Ale jakoś zapomina się o tym, że przecież poszło się swego czasu na bardzo duże ustępstwa, że sprowadzono z kilkunastu miejsc bitew z całego świata ziemię, którą w urnach zakopano tutaj u podnóża tego pomnika. Tam jest tablica również pamiątkowa. Odbyło się to z udziałem władz kościelnych, bodajże biskup Dyczkowski wtedy uczestniczył w tych uroczystościach. Wszystko po to, żeby ten pomnik przestał być zarzewiem jakiegoś tam, prawda, jakiś niepokoi, jakiś bunt.
No ale kwestia tego pomnika widzi pan. Kiedy pojawiła się pierwsza koncepcja, wtedy kiedy dorobiono godło polskie, to w czerwieni i bieli, które teraz wieńczy ten pomnik. Były pomysły, żeby były tam emblematy właściwie wszystkich związków kombatanckich, wielu. Po prostu chciano upstrzyć nieco ten pomnik, mówiąc najoględniej, no i na to nie zgodziła się artysta. No i z jednej strony jej się nie dziwię. Tak.
A teraz jest pomysł inny, zgłoszony przez panu Brachmańskiego i Nesterowicza. Dwoma rękoma go popieram. Jak najbardziej tak, wmurowania na tym placu tablic pamiątkowych bohaterów naszych, zielonogórskich bądź lubuskich, którzy tutaj żyli, mieszkali.
Mamy wielu takich, chociażby wojskowych, tak?
Tak, wojskowych, byłych wojskowych, mężczyzn, kobiety. I jak najbardziej znałem osobiście panią Janinę Wolanin, major Wojska Polskiego w ostatnim etapie, ale też i Floriana Porębskiego na przykład, który był tutaj przez wiele lat prezesem Światowego Żołnierzy Armii Krajowej. bardzo zasłużony, też były powstaniec warszawski. Także takich ludzi mamy, należy ich popularyzować i myślę, że takie miejsce powinno się znaleźć dodatkowo, prawda, upamiętnić, ale cały program poświęcimy temu.
No rzeczywiście, aczkolwiek ale to, jest temat, to są takie rzeczy, na temat których można rozmawiać, warto rozmawiać. Ten pomnik jest wpisany, czy ktoś czego chce, czy nie, w historię Zielonej Góry, a jego losy mogą być bardzo różne. Może się zdarzyć tak, jak proponowali pan Nesterowicz i pan Brachmański. Po jakichś pewnie dyskusjach można byłoby tam dać dodatkowe tablice, no, które równoważyłyby być może podejście i pogląd na ten pomnik, ale może się równie dobrze zdarzyć tak, że ten pomnik będzie musiał zniknąć, będziemy mieli ustawę dekomunizacyjną, o której mówi Prawo i Sprawiedliwość i z automatu ktoś zapisze, że wszystkie tego typu symbole mają zniknąć z przestrzeni publicznej w Polsce. Nie mówię już tylko o nazwach ulic, no przecież mamy tam wspomnianą wcześniej Jelę Krzywoń, mamy pana Waryńskiego, z którym może być bardzo duży problem, bo jego kariera, nazwijmy to, ewoluowała na przestrzeni lat i raz dla jednych mógłby być bohaterem w części swojej działalności, a innym razem nie. No, ale mamy 22 lipca w przylepie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może się zdarzyć, że ktoś w Warszawie podejmie decyzję, przyjedzie spychacz i będzie po pomniku.
Tyle pan. Wszystko jest możliwe, oczywiście, bo bardzo źle by się stało, ale oczywiście ci, co mają władzę, a jeśli się ma jeszcze taką władzę, że tylko pogody nie mogą uchwalić, jaka będzie jutro, to wszystko jest wtedy możliwe.
Na razie pogoda jest piękna.
A pogoda jest piękna.
Dobrze, to
natomiast w takich drastycznych tematach jak ten, myślę, że warto wtedy odwoływać się do opinii społecznej. Ja bym się pogodził. Zróbmy referendum w Zielonej Górze na temat tego pomnika, który wywołuje tyle emocji. Jeśli ludzie w większości, tylko nie referendum, którym weźmie udział 1000 osób, no, zróbmy referendum, które będzie adekwatne, więc ponad 50% ludzi pójdzie do tego referendum i wypowie się.
I może się wtedy okazać, że temat, który poruszamy, wcale nie jest nośny gdzieś w umysłach większości zielonogórzan, tylko niektórym się wydaje.
Znaczy,
że
powiem panu, założyłbym się, że gdybyśmy zrobili takie referendum, to niestety udział w tym referendum byłby znikomy. Ale w tej chwili żądamy, nawołujemy do referendum w sprawie aborcji.
Właśnie,
prawda?
Bardzo płynnie przeszliśmy do kolejnego referendum. Tym razem ma to być referendum ogólnopolskie, a nie ewentualnie zielonogórskie. Też mam wątpliwości co do tego, czy uda się to referendum, jeśli chodzi o frekwencję. Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej wczoraj akcja między innymi w Zielonej Górze, bo w całej Polsce widać działaczy Sojuszu, mówi o tym, porozmawiajmy o ustawie aborcyjnej, czy antyaborcyjnej, jak kto woli. Chociaż tak na dobrą sprawę nie ma nawet projektu nowej ustawy. Mówiło się tylko o niej, że ma być bardzo restrykcyjna w stosunku do tej, która obowiązuje przez cały czas. Natomiast nic nowego się nie pojawiło w parlamencie. Nie jest dyskutowane i tylko też gdzieś w przestrzeni publicznej pojawił się ten temat. Aczkolwiek referendum mogłoby wyprzedzić pewne fakty, tak?
To znaczy jest to efekt tego, że politycy PiS głośno i wyraźnie powiedzieli, że zamierzają doprowadzić do tego, że aborcja będzie definitywnie zakazana.
Ja powiedziałbym, że nie do końca powiedzieli to wprost, tak? Temat się pojawił gdzieś, wygłoszony został podczas czytania w kościołach listu biskupów. Potem komentowali to właściwie działacze Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsi działacze się
popierając ten pomysł.
No, na przykład pani Szydło, no, raz mówiła tak, trochę potem mówiła inaczej, raz mówiła jako Beata Szydło, a raz jako premier Rzeczpospolitej, więc to było dość dziwne. Natomiast nikt z nich nie wyszedł i nie powiedział wprost, pracujemy nad projektem, będzie zmiana. Gdyby tak powiedział Jarosław Kaczyński podczas jakiegokolwiek swojego wystąpienia, to można byłoby zacząć się przejmować. Natomiast na razie myślę,
no na razie jest to w takim razie dmuchanie na zimne i lepiej, żeby do takich projektów nie doszło. Znaczy wie pan, ja też patrzę na to w ten sposób, że można coś zrobić drastycznie w prawo lub w lewo. Można na przykład, nie wiem, być przeciwko karze śmierci i być za karą śmierci, ale wybrano pośrednie jakieś rozwiązanie dożywotnie, czy długo, wieloletnie, izolację od społeczeństwa i uwięzienie danego człowieka. Podobnie tutaj, albo możemy się nie zgodzić w ogóle z aborcją, albo zgodzić się całkowicie bez żadnych ograniczeń na aborcję. Jedno i drugie byłoby złe, moim zdaniem. W związku z tym wybrano,
bardzo trudny.
W związku z tym wybrano pośrednie rozwiązanie. Tak. Ono w tej chwili funkcjonuje. Wybrano przypadki, w których dopuszcza się aborcję. Aczkolwiek to też jest, dopuszcza się w tym sensie, że decyduje o tym kobieta.
Oczywiście. I to jest bardzo istotna rzecz.
I to jest bardzo istotne. Dopuszcza się, prawda, aborcję. I to rozwiązanie, no już funkcjonuje od wielu lat. Sprawdziło się w moim przekonaniu i wierzę w to, że w przekonaniu większości Polaków. I do tego ta nasza akcja się odwołuje. Bo przecież, proszę zwrócić uwagę, my nie prosimy o wypowiadanie się o tym, czy jesteś za aborcją, czy przeciwko, czy jakim rodzajem aborcji, tylko za tym, czy jesteś za referendum w tej sprawie, czy przeciw. I wierzę, że ludzie będą chcieli się wypowiedzieć i tutaj pójdą do
ale takiego referendum. Ale jak spojrzeć na historię referendów, które odbywały się do tej pory w naszym kraju, ważnych bądź mniej ważnych tematach, bo zdarzyły się różne te referenda, co prawda nie było ich wiele. Są tacy, którzy chcieliby, żeby właściwie w każdej sprawie naród się wypowiadał. Widzę Paweł Kukiz, który mówi referendum, tak, i właściwie w każdej sprawie. No to niestety poza referendum dotyczącym akcesu Polski do struktur Unii Europejskiej, cała reszta fiasko.
No zgadza się, no ale to nie znaczy, że kolejne referendum możemy zapisać po tym w historii, żeby było pozytywnie. Poza tym, wie pan, jak nawet nie pójdzie 50% do tego referendum, a pójdzie, nie wiem, 45%, to też jakiś obraz nam pokaże, prawda? Natomiast gdyby to już gremialnie ludzie po prostu machnęli ręką i w ogóle nie poszli, no to faktycznie to
no właśnie boję się, jak
wtedy byłyby wyrzucone pieniądze w błoto.
Niektórych polityków, którzy mówią, róbmy referendum właściwie w każdej sprawie, bo to naród ma o czymś decydować, naród ma się wypowiadać, może się po jakimś czasie, gdyby do tego doszło oczywiście, to też jest bardzo hipotetyczna sprawa, ale gdyby do tego doszło, mam wrażenie, że bardzo szybko Polacy się nudzą polityką, a jeszcze szybciej znudziliby się referendami, gdyby ktoś im mówił, że mają co tydzień, co dwa, co trzy iść i oddawać głos w jakiejś sprawie. Pewnie byłaby to garstka ludzi za każdym
razem. Przypuszczam, że tak.
Na koniec jeszcze, gdybyśmy mogli porozmawiać chwilę o Zielonogórskiej Radzie Pożytku Publicznego. Gdzieś zginęła mi jedna literka, trochę
działalności.
Działalności, właśnie. Trochę dłuższe jest to ciało. Tak. Ciałość, które się organizuje przez cały czas. Jakiś czas temu, kiedy mieliśmy okazję tutaj rozmawiać w studio, byliście państwo na etapie takim, że oto zostały wybrane władze tejże rady. I przechodziliście do następnego etapu, który ma stworzyć regulamin działania tejże rady i tego, jak będzie ona funkcjonować. Mówił mi pan przed rozmową, że w przyszłym tygodniu, tak? Będziecie zbierać się po raz kolejny.
Planowane jest na 19, może 20, bo tam parę osób nie może 19 się spotkać. Zresztą w waszym obiekcie tutaj. Więc jakby decyzje, które tutaj zapadną, myślę, że będziecie mieli
może,
od ręki.
Może
od
szybko, chyba, że zbierzecie się późnym popołudniem bądź wieczorem.
No cóż, prace trwają nad regulaminem pracy tejże Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Obawiam się, że nie skończy się na jednym spotkaniu.
No nie, już było kilka spotkań. Oddaliśmy to do ten projekt, który już się ukształtował w wyniku tam różnych uwag. Skierowaliśmy do prawników. Jedna z pań prawniczek przeglądała ten projekt, no i niestety wniosła tyle uwag, że się za głowę chwyciłem.
Wywrócone zostało
to znaczy, wie pan, po prostu te zasady działania Rady Działalności Pożytku Publicznego określa i uchwała Rady Miasta, i rozporządzenie prezydenta, i ustawa. Trudno teraz odrzucić wszystkie tamte, to znaczy nie wnosić ich do treści regulaminu i powiedzieć, no nie będziemy tego powielali, bo tam przecież i tak już jest gdzieś, kiedyś tam było zapisane w różnych innych dokumentach i tylko zapiszmy rzeczy, które jakby uszczegóławiają albo poszerzają ten zakres, który tam był podany w tamtych dokumentach. No to spowoduje, że każdy, kto weźmie ten regulamin, no będzie musiał jeszcze przeczytać kolejne trzy co najmniej dokumenty.
Chcieliśmy, żeby
w tym regulaminie był zbiór wszystkich informacji zawartych właśnie we wszystkich trzech tych dokumentach, żeby ktoś, kto przeczyta ten regulamin, oczywiście tam można w nawiasie w danym punkcie zapisać, że to jest, nie wiem, punkt czwarty
ustawy,
czy tam rozporządzenia prezydenta, żeby nie było wątpliwości, że to gdzie to zostało zapisane, ale chcielibyśmy, żeby to był taki dokument, który zawiera wszystko, co...
Widzi pan, z takimi regulaminami jest ciężko.
Prawnicy, wie pan, przeciwstawiają się temu.
No bardzo często, tak. No, taka jest ich rola też, ale wczoraj w Urzędzie Miasta urzędnicy i też członkowie stowarzyszeń pracowali nad tym, aby stworzyć regulamin konsultacji społecznych.
Dokładnie, to też jest
kolejne spotkanie, trzecie, jeśli pamiętam. I oni też tylko bardzo małymi krokami posuwają się do przodu, bo okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa, że o to usiądzie będzie sobie 15 osób, punkt pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziękujemy, załatwione. No, pewnych rzeczy nie da się po prostu przeskoczyć.
Tak. A poza tym, wie pan, no, takim drugim zarzewiem, takim spornym jest to, są sprawy finansowe i to tak z reguły bywa. I wprawdzie Rada Działalności Pożytku Publicznego to jest ciało społeczne, które działa bez żadnych, oczywiście członkowie nie mają żadnych ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych w żadnym wypadku, to jest działalność społeczna, to wie pan, to ponieważ tam znajdują się i trójka radnych, i trójka pracowników urzędu, i siedem osób no, pracujących stricte społecznie, to może się zdarzyć tak, że na przykład jeśli będą skierowani na szkolenie takich rad na przykład w Poznaniu,
no ktoś to, będzie musiał ponieść te koszty.
Tak, to radny czy pracownik urzędu dostanie dietę i zostanie skierowany z urzędu miasta, czy skierowany przez Radę Miasta, a ten społecznik pojedzie na i zapłaci z własnej kieszeni. Więc chcieliśmy to unormować, skoro zabezpiecza nam się pracę czy obsługę
to można też
działalności przez Urząd Miasta, to niech wszyscy ci członkowie tej rady w sprawach tego typu będą po prostu jednakowo traktowani. No tak, nie można byłoby to załatwić, aczkolwiek trzeba to jakoś zapisać. My tych zmian nie możemy wnieść, bo przecież Rada Działalności Pożytku Publicznego nie może decydować o tym, sprawczej. Jak budżet ma wyglądać miasta, prawda? Dlatego tylko w tym regulaminie chcieliśmy zawrzeć, jeśli go zaakceptuje i przyjmie prezydent miasta, no to siłą rzeczy będzie później realizowane. No, zobaczymy.
I też
mam nadzieję, że to się wszystko
to na sam koniec jeszcze
poukłada.
Dosłownie dwa słowa na temat tego, co będzie organizowane w Zielonej Górze. Będziemy mieli kolejny piknik połączony z konsultacjami. I teraz jest tak, tym razem miasto jest organizatorem tego pikniku. Dotyczyć to będzie tego, jak będzie wyglądała przyszłość Doliny Gęśnika. Panu bliski teren z racji sąsiedztwa mieszka pan tak, w tej okolicy. Więc może być pan jak najbardziej żywo zainteresowany tym, jak będzie wyglądała ta przestrzeń w najbliższym czasie. No i wczoraj czytałem w internecie różnego rodzaju komentarze. Tych, którzy dość sceptycznie podchodzą do różnych działań miejskich, mówią w ten sposób. Wszystko pięknie, bardzo fajnie, ale nie jest to inicjatywa oddolna, tak jak było na Braniborskiej, tak jak było na Chmielnej, czy właśnie w parku przy Wieży Braniborskiej. Tutaj organizatorem jest miasto, a to niesie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że coś nam zaproponują i nie będzie z tego wyjść. Powinniśmy do tego tak podchodzić, czy raczej, nie wiem, ta ostrożność może zawsze jest wskazana, ale może trzeba raczej patrzeć na to, że to ma mieć wymiar pozytywny i daje się ludziom możliwość decydowania o czymś.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jako członek Stowarzyszenia My Zielonogórzanie, domagaliśmy się, zresztą naszym jakby wiodącym hasłem jest nic o nas bez nas Zielonogórzan. Bo do tej pory było tak, że różne bardzo ważkie decyzje dla jakichś społeczności zielonogórskich podejmowano za biurkiem, gdzieś tam w magistracie. No znalazło się paru panów, którzy uznali, że tak będzie najlepiej i coś tam robili, co nie zawsze wychodziło na zdrowie tym, którzy tam mieszkają, żyją i korzystają z tego. I od początku walczyliśmy jako my, zielonogórzanie, o to, żeby wszystkie ważne sprawy dla społeczeństw tych drobnych konsultować z ludźmi, no wcześniej no się ich się zapytać, dziać, tak? Oni podpowiedzą, skorzystać z tych porad, bo przecież to oni z tego będą korzystali i oni tam żyją. I myślę, że bez względu na to, kto był inicjatorem, to jest drugi przykład, za który muszę prezydenta miasta i władze miasta pochwalić, że właśnie jakby zrozumieli ten apel i wychodzą do społeczeństwa. I pod Wieżą Braniborską ten piknik, który był zorganizowany i ten piknik, który teraz będzie, zresztą wiem, że młodzi lokalni chyba byli inicjatorami tego, natomiast organizatorem, no cóż, młodych lokalnych, czy my Zielonogórzanie Stowarzyszenia nie stać na to, żeby taki piknik zrobić.
Zwłaszcza jeżeli on ma być naprawdę zrobiony.
Tak, natomiast miasto ma środki, możliwości do tego, żeby to przeprowadzić. Dobrze, że tych głosów słuchają w magistracie i że takie rzeczy robią. I cieszy mnie bardzo to, że teraz kolejny, zresztą nawet właśnie w tym rejonie, w którym mieszkam, Doliny Gęśnika, ludzie będą mogli wypowiedzieć się przy okazji pikniku, bo piknik to tylko taka treść zabawowa i możliwość spotkania się. Natomiast wszystko to organizowane jest po to, żeby móc tam na tym pikniku wnieść swoje uwagi i propozycje do sposobu zagospodarowania tej Doliny Gęśnika. Od Wagmostawu aż do Batorego, do kościoła Alberta.
Alberta
I myślę, że znakomity pomysł, tylko żeby, oczywiście dmuchając na zimne znowuż, żeby to nie było tak, że my wam tam damy te dokumenty, pogadajcie sobie, nacieszcie się, że konsultacje były, a my i tak swoje zrobimy. Będziemy oczywiście sprawdzali, czy te wnioski będą później realizowane.
Intencje i działanie, tak, oczywiście, tak. To zawsze należy sprawdzać, ale myślę, że tak jak pan powiedział, że miasto nauczyło się tego, że trzeba wychodzić i rozmawiać z mieszkańcami.
Bardzo mnie to cieszy.
Nie chciałbym wierzyć w ogóle w to, co powiem, że ktoś robi to tylko dla picu, mówiąc w cudzysłowie, tak. Zrobimy, a i tak będziemy chcieli zrobić swoje. Podejrzewam, że nikomu nie chciałoby się angażować w robienie jakiejś imprezy po to, żeby tylko swoje własne zdanie podkreślić. No, ale
wie pan, nie takie rzeczy robiono, żeby mieć PR, ale no cóż, ale miejmy nadzieję, że to po prostu, że tutaj będzie praktyczne z pożytecznym połączone i rzeczywiście te uwagi, które ludzie wniosą, znajdą swoje odzwierciedlenie.
Tak. Dla wszystkich i wszyscy zielonogórzanie mogą.
W sobotę na tym Orliku, na tym boisku, tak, przy ulicy Źródlanej. Jeśli jest okazja, ludzie nas słuchają, to serdecznie zapraszam na przybycie tam i gremialne przyjście z dziećmi, z całymi rodzinami.
Edward Markiewicz, Stowarzyszenie My Zielonogórzanie, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.